Ekscelencjo, najdostojniejszy książę biskupie Teofilu, bracia w kapłaństwie, wielebne siostry, drodzy siostry i bracia w Chrystusie, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze Radia Maryja i telewidzowie telewizji Trwam. Dom, rodzina, tato, mama, to słowa, które są nam bliskie, które, kiedy wypowiadamy, sprawiają, że robi nam się jakoś serdecznie, ciepło. Zwłaszcza, kiedy mamy doświadczenie dobrego domu, dobrych rodziców. Dlatego wspominamy dom rodzinny, tęsknimy za nim. I myślę, że tak wiele temu rodzinnemu domowi zawdzięczamy. Tak wiele dobra, piękna. Zawdzięczamy tak wiele tego, co jest w nas. Taki dom miał także Zbawiciel. Mogliśmy usłyszeć w zakończeniu dzisiejszej Ewangelii, że kiedy już Maryja z Józefem odnaleźli w świątyni jerozolimskiej 12-letniego Jezusa, to wówczas wrócili do domu, pisze święty Łukasz. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. Jezus wraca z Maryją i Józefem z Jerozolimy do Nazaretu. Wraca do normalnego, codziennego życia. Ewangelie niewiele, a niektóre Ewangelie wręcz w ogóle nie mówią o tym okresie 30 lat życia Pana Jezusa. A tu w Nazarecie nasz Pan nauczył się być obdarzany po ludzku czułością. Był kochany przez swoich najbliższych. Tu w Nazarecie nauczył się mówić, chodzić, bawić się, pracować. Nauczył się dzielić z człowiekiem to wszystko, czego on doświadcza w czasie swojego ziemskiego życia. Trudności, radości i miłości. W ciszy, w pracy, w posłuszeństwie, w jedności z Maryją i Józefem oraz swoimi krewnymi, Syn Boży nauczył się od człowieka ludzkich czynności, ludzkich zachowań. Tajemnica życia Jezusa w Nazarecie objawia niezwykłą prawdę o całkowitym przyjęciu naszego życia przez Boga. On zespolił się z nami we wszystkim oprócz grzechu. Nazaret jest tajemnicą, która wyzwala całe stworzenie i uczy, że w granicach czasu spotykamy wieczność. W granicach przestrzeni znajdujemy to, co nieskończone. Cisza Nazaretu jest najbardziej wymowną tajemnicą Boga. Jezus wzrasta, nabiera sił i napełnia się mądrością. Wzrasta w łasce u Boga i u ludzi. Jakże szczęśliwi są ci, którzy mogą wzrastać w atmosferze domu rodzinnego, przynajmniej częściowo zbliżonej do atmosfery nazareteńskiego domu świętej rodziny. Klimat domu rodzinnego, przepełniony głęboką wiarą, ciepłem miłości, ogromnie pomaga w dojrzewaniu, dorastaniu do świętości. Mamy w historii przykłady rodzin głęboko żyjących wiarą, z których wychodzili święci. Przypomnijmy sobie kilka takich przykładów. Święta Monika i jej syn, święty Augustyn, święty Benedykt i jego siostra, święta Scholastyka. I ta święta rodzina, o której była mowa już właśnie także w tej prelekcji przed mszą świętą, święta Kinga, jej siostry, błogosławiona Jolanta i święta Małgorzata Węgierska, święta Teresa od Dzieciątka Jezus i jej błogosławieni rodzice, czy święta Urszula i błogosławiona Teresa Leduchowskie. Jest wiele takich rodzin, takich przykładów, które głęboko żyły wiarą, były mocno złączone, zjednoczone z Bogiem, rodziny, z których wychodzili święci. Może jeszcze raz zatrzymajmy się przy postaci błogosławionej Jolanty, skoro ona w jakiś sposób nas też dzisiaj tutaj gromadzi. Wzorowej żony i matki. Ówczesnym zwyczajem, jako kilkuletnia dziewczynka, Jolanta przybyła do Krakowa na dwór swojej siostry, świętej Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu się wychowywała. Jej ojciec, Bela IV, miał bowiem w planie wydać ją za kogoś z książąt piastowskich. W 1256 roku zaręczył się z Jolantą książę Kaliski, Bolesław. Miała ona wówczas dopiero 12 lat, podczas gdy książę liczył lat 35. Uroczysty ślub odbył się jednak dopiero 2 lata później, za specjalną dyspensą papieską, gdy Jolanta miała lat 14. Z małżeństwa tego urodziły się 3 córki, Jadwiga, Elżbieta i Anna. Jolanta była wzorową żoną, była wzorową matką. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. W życie domowe potrafiła wprowadzić klimat ładu, spokoju, szczerej pobożności i miłości. Wpływ księżnej tak dalece udzielił się mężowi, że potomność nadała mu przydomek pobożnego. Kochający książę Bolesław ciągał także do rządów swoją żonę Jolantę. W dokumentach podpisuje się ją nieraz zwrotem umiłowana małżonka, pani Jolanta. Książę okazał się nie tylko doskonałym organizatorem, administratorem książęcych dzielnic Kaliskiej, Wielkopolskiej, ale książę wraz ze swoją małżonką okazał się także dobrym opiekunem kościoła. Sprowadził franciszkanów do Kalisza, Gniezna czy Obornik. Uposażył klaryski w Zawichoście, gdzie ksienią była wówczas właśnie błogosławiona Salomea. Czynił to nie bez udziału swojej małżonki. Jolanta też chętnie opiekowała się biednymi, chorymi, miała dla nich współczujące serce. Potrafiła zauważyć ich biedę i niedolę. A po śmierci męża, zwolniona już też od obowiązków rodzinnych, postanowiła oddać się wyłącznie zbawieniu, można powiedzieć, własnej duszy. Oddała się wyłącznie właśnie temu wewnętrznemu życiu, które zmierzało do głębokiej jedności z Bogiem. Wraz z siostrą Kingą wstąpiła do klasztoru klarysek w Starym Sączu, a po śmierci Kingi przeniosła się do klarysek w Gnieźnie. Jej grób później zasłynął wkrótce łaskami i cudami. Stał się miejscem pielgrzymek. Błogosławiona Jolanta jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej, jest patronką miasta Kalisza. Święta rodzina, ta rodzina z Nazaretu, jak też te rodziny, w których dorastali święci, czy też rodziny kształtowane przez świętych rodziców, niech będą wzorem dla współczesnych rodzin. Do zadań rodziców bowiem należy stworzyć taką atmosferę życia rodzinnego, atmosferę przepojoną wiarą i miłością, aby sprzyjała wychowaniu dzieci, które będą zdolne do miłowania Boga, do miłowania drugiego człowieka. Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczestnictwa w stwórczym dziele Boga, rodząc w miłości i dla miłości nową osobę. Rodzice tym samym podejmują się zadania umożliwienia jej życia w pełni ludzkiego. Sługa Boży Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio uczy nas w tym względzie, że miłość ojcowska i macierzyńska, miłość rodzicielska od początku staje się duszą, a przez to i normą, która inspiruje i nadaje kierunek całej konkretnej działalności wychowawczej. Miłość rodzicielska ubogaca działalność wychowawczą tak cennymi owocami jak czułość, stałość, dobroć, usłużność, bezinteresowność i duch ofiary. Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego winno prowadzić zatem do poczucia prawdziwej miłości, która inspiruje postawę szczerej troski i bezinteresownej służby wobec innych, zwłaszcza wobec najbiedniejszych, potrzebujących. Teraz przeżywamy w południowych rejonach Polski, szczególnie w tych południowych rejonach, także w naszej świnickiej diecezji, wielu ludzkich dramatów związanych z powodzią. I tutaj właśnie objawia się także to, czy w rodzinach nauczyliśmy się właśnie tej bezinteresownej służby, tego dostrzegania drugiego człowieka, który znajduje się w potrzebie. Bo jak się okazuje, różnie to bywa. Często spieszą poszkodowanym ci, którzy też byli poszkodowani. Może w mniejszym stopniu szybciej się uporali ze swoimi problemami i spieszą z pomocą innym sąsiadom. Ale bywa i tak, że ci, którzy nie zostali dotknięci powodzią, nie potrafią dostrzec swoich sąsiadów, którzy przeżywają dramat, bo powódź ich nie dotyczy. Różnie to bywa. I to wszystko zależy od tego, co wynosimy z naszego rodzinnego domu. Na ile wynosimy tę wrażliwość serca, miłość do Boga i do drugiego człowieka. Jan Paweł II uczył także, że poprzez sakrament małżeństwa zadanie wychowawcze rodziców nabiera godności i charakteru powołania. Zadanie wychowawcze ma charakter powołania. Nie bać się zatem, drodzy małżonkowie, drodzy rodzice, podejmowania tego powołania we współczesnym świecie. Zadanie wychowawcze to odpowiedzialna, ale jakże piękna misja. Rodzice mogą przez to stawać się szczęśliwi szczęściem swoich dzieci. Ale znowu różnie to bywa, moi drodzy. Teraz jest też czas, kiedy młodzi ludzie, którzy w dużym stopniu w domu rodzinnym zostali zainspirowani duchem wiary i miłości, rozważają, co zrobić ze swoją przyszłością. Wybierają drogę swojego życia. Są tacy, którzy decydują się na to, aby wstąpić do seminarium duchownego, obrać drogę życia kapłańskiego, zakonnego. Są także dziewczęta, które decydują się podjąć tę drogę życia zakonnego. Ale jakże nierzadko bywa tak, że rodzice nie chcą zaakceptować powołania swoich dzieci. Sprzeciwiają się temu. Potrafią odciąć się od swojego dziecka, które wybrało drogę życia zakonnego. Zrywają więzy. Jakże długo to nieraz trwa, zanim znowu powrócą normalne, dawne relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicami. A prawdziwi, kochający rodzice powinni być szczęśliwi właśnie szczęściem swoich dzieci. Jeżeli to jest ich droga, to jest ich powołanie, powinni się tym cieszyć, pobłogosławić. Jakże to jest ważne, by właśnie w tym klimacie życia rodzinnego dojrzewało także to piękne życie młodego człowieka, który będzie świadom swojej przyszłości, swojego także życiowego powołania. Żywa i czujna świadomość posłannictwa otrzymanego wraz z sakramentem małżeństwa winna inspirować rodziców chrześcijańskich właśnie do poświęcenia się dziełu wychowania dzieci z wielką pogodą ducha, z ufnością, a raz za razem z poczuciem odpowiedzialności wobec Boga. Misja wychowawcza wymaga, żeby rodzice chrześcijańscy troszczyli się o to, by pokazać dzieciom, do jakich głębin prowadzi wiara i miłość, do jakich głębin życia duchowego prowadzi wiara w Jezusa Chrystusa, jak piękne i głębokie może być życie człowieka, który żyje wiarą i miłością. I to jest droga, na której możemy ochronić młode pokolenie przed zgubnymi działaniami tych, którzy niszczą chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny, którzy depczą nienaruszalne prawo każdego człowieka do życia. Rodzice, bądźcie dla dzieci wiarygodnymi świadkami życia religijnego, by świętość waszego życia udzielała się także waszym dzieciom. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus tak napisała o swoich rodzicach. Bóg dał mi ojca i matkę bardziej godnych nieba niż ziemi. Rodziców bardziej godnych nieba niż ziemi. Szczęśliwa była, że miała takich rodziców. Moi drodzy, kiedyś ukazała się książka Moi rodzice. Były tam różne wypowiedzi o rodzicach, o domu rodzinnym, różne przykłady. Pewna nauczycielka pisała, że ma żal do rodziców, bo nie dali jej posagu. I chodzi jej nie o pieniądze, ale o wartości duchowe. Zresztą pisze, sami tych wartości nie mieli, bo się nie kochali. Inna wypowiedź. W domu było bardzo biednie. Dzieci prosiły się o chleb. Ale bardzo wszyscy się kochali i tęsknili za domem rodzinnym. Ale możemy powiedzieć, po co książka? Sami moglibyśmy na ten temat dużo powiedzieć o swoich domach rodzinnych. Życie przynosi różne sytuacje. Gdyby waszym dzieciom postawiono pytanie, jak jest twój dom rodzinny? Jacy są twoi rodzice? Jaka padłaby odpowiedź? Jaka padłaby odpowiedź? Ja jestem szczęśliwy, że miałem dobry dom rodzinny, kochających rodziców, którzy przekazali nam wiarę, którzy modlili i modlą się za nas i są zawsze dla nas wsparciem. I myślę, że szczęśliwe są te dzieci, które mają taki dom, takich rodziców, którzy o nich pamiętają, się troszczą, ale przede wszystkim za nich się modlą i zostawili im dobry przykład chrześcijańskiego życia. Eucharystia. Niech zawsze łączy, moi drodzy, każdą wspólnotę rodzinną, zwłaszcza niedzielna Eucharystia. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego, przystępowanie do Komunii Świętej, częsta spowiedź. To niech będzie właśnie ta podstawa budowania pięknego, mądrego życia rodzinnego, w której będzie dojrzewała świętość. Rodzice, niech uczą dzieci szacunku dla chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny. Niech uczą szacunku dla życia. Rodzice, niech będą wiarygodnymi świadkami miłości Boga i miłości wzajemnej w rodzinie. Niech święta rodzina, Jezus, Maryja i Józef i wszyscy nasi niebiescy patronowie wspierają wszystkie rodziny, które w trudzie, ale i z radością starają się kroczyć drogami świętości. Amen.